Pokarm dla myślących chrześcijan, część dziewiąta. Trzy wielkie przymierza. Przymierze jest umową. Bóg, który zna koniec na początku, nigdy nie uczyniłby przymierza, którego by nie mógł spełnić czy nie spełni. Przymierza mogą być warunkowe lub bezwarunkowe. Gdy zawierane było przymierze warunkowe, to znaczy gdy obie strony były zobowiązane wykonać pewne rzeczy, było w zwyczaju obieranie pośrednika, osoby, która stawała pomiędzy stronami i miała za zadanie doglądać, żeby przestrzegały one umowy. Bóg zawarł kilka przymierzy, ale trzy w szczególności, i nad nimi chcemy się teraz pokrótce zastanowić. A oto one, pierwsze to przymierze z Abrahamem, drugie, przymierze zakonu, trzecie, nowe przymierze. Pierwsze brzmi, w tobie i w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi. Uważamy, że to przymierze obejmuje dwie klasy, Abrahama i jego nasienie przez Izaaka oraz przedstawianego przez Abrahama Boga i jego nasienie przez Jezusa. Błogosławieństwo przychodzi najpierw przez Boże nasienie, Chrystusa i jego braci, Kościół, obejmując, błogosławiąc i odnawiając po pierwsze cielesne nasienie, a przezeń rozszerzając się na wszystkie rodzaje ziemi i błogosławiąc je. W ten sposób widzimy, jak błogosławieństwo będzie warowną obietnicą wszystkiemu nasieniu. Rzymian rozdział 4 werset 16. Pytamy teraz, czy jakieś warunki związane są z tym pierwszym przymierzem? Jeśli tak, to jest możliwe, iż Abrahamowi i jego potomstwu mogło się nie udać wypełnienie ich części i w ten sposób warunki i umowa zostałyby złamane, a Bóg nigdy nie wypełniłby tego przymierza. Jednak, odpowiadamy, nie było tam żadnych warunków. Bóg nie powiedział, Abrahamie, jeśli ty i twoje potomstwo po tobie będziecie posłuszni, to uczynię to i to, ale rzekł Abrahamowi po prostu, co ma zamiar uczynić. Przymierze to zatem nie może przeminąć ani być zmienione lub uzupełnione, Galatów rozdział 3 wersety 15 i 17. Musi się ziścić, tak jak jest napisane. Nasienie musi przyjść i ma błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. Jak bardzo harmonizuje to z nauką o naprawieniu wszystkich rzeczy, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21. Gdyby ktoś oczekiwał innego dowodu, że przymierze to było bezwarunkowe, to tkwi on w fakcie, że nie był wyznaczony żaden pośrednik, nikt nie był potrzebny, skoro była tylko jedna strona, Bóg, który przyrzekł, co sam chciał, Galatów rozdział 3 werset 20. Przymierze to było zatwierdzone przysięgą, Żydów rozdział 6 wersety od 13 do 18. Drugie przymierze, jakie chcemy rozważyć, to zakon. Był on przekazany Izraelowi na górze Synaj. W odróżnieniu od pierwszego posiadało ono warunki, gdyby Izrael był posłuszny zakonowi, byłby własnością nad wszystkie narody, gdyż Bóg mówi, moja jest wszystka ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym, druga Mojżeszowa rozdział 19 wersety 5 i 6. Dalej następują słowa ich przymierza, druga Mojżeszowa rozdziały od 20 do 23. Mojżesz oświadcza, zgodnie z Galatów rozdziałem 3 wersetem 17, Pan, nie z ojcami naszymi, Abrahamem, i tak dalej, uczynił to przymierze, ale z nami, którzyśmy tu dziś wszyscy żywi. Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, spośrodku ognia, a jam stał między Panem i między wami na on czas, 5 Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 2 do 5. Wszyscy ludzie byli grzesznikami, ale nie wiedzieli, jak bardzo są grzeszni i że są tak zdeprawowani, iż nie dadzą rady zachować Bożego prawa w zupełności. Celem, dla którego Bóg zawarł przymierze zakonu, było udowodnienie Izraelowi jego własnej niedoskonałości i niezdolności do życia w harmonii z nim. Dlatego powiedział on do nich, po tym jak przedstawił warunki przymierza, a lud je zaakceptował: przestrzegajcież tedy ustaw moich i sądów moich, które zachowując człowiek, będzie w nich żył. 3 Mojżeszowa rozdział 18 werset 5. Zobacz też, Rzymian rozdział 10 werset 5 i rozdział 7 wersety 7, 12, 13 i 16. Gdy więc Bóg zawierał to drugie przymierze, to wiedział, że Izrael nigdy nie zrealizuje złożonej obietnicy, ponieważ nie będzie w stanie jej sprostać. Byli oni wszyscy grzesznikami, a z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało i przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Galatów rozdział 3 werset 11. Jednak zakon odegrał pewną rolę w stosunku do nich. Sprawdzał ich pod względem bałwochwalstwa i niemoralności i jako wychowawca przygotowywał ich na przyjęcie Chrystusa i nowego przymierza. Galatów rozdział 3 werset 19 i rozdział 4 werset 1. Przymierze zakonu było przekazane na ręce pośrednika, Mojżesza, i przymierze, i jego pośrednik były cieniem, czyli wzorem na przyszłe nowe przymierze i jego pośrednika, Chrystusa. Figuralnie Mojżesz odkupił cały Izrael krwią cielców i kozłów, co figuralnie przedstawiało jego krew, życie. Figuralnie ich odkupił, a warunki zakonu zostawił jako spadek. Bo testament jest ważny dopiero po śmierci tych, co testament uczynili, ci, którzy testament ratyfikują lub są pełnomocnikami, gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, zakon, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, który Bóg dla was ustanowił. Żydów rozdział 9 wersety od 16 do 20, nowy przekład. Gdy Jezus przyszedł, narodził się na świat pod zakonem i przez całkowite względem Niego posłuszeństwo stał się dziedzicem wszystkich ziemskich obietnic zawartych w przymierzu zakonu, a nawet więcej, został spłodzony przez Boga, był też nasieniem Abrahama i jako taki był również dziedzicem pierwszego przymierza. Galatów rozdział 3 werset 16. W osobie Jezusa zatem przeminęło drugie przymierze, zakonu, wypełniwszy się, a pierwsze, Abrahamowe, przymierze zaczęło się wypełniać, a nie będzie ono w pełni wykonane, aż wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione przez Chrystusa. To błogosławienie ludzkości stanowi podstawę nowego przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ma ono, podobnie jak przymierze zakonu, warunki, z których jedne zobowiązują Boga, inne, ludzkość. Od rodzaju ludzkiego będzie wymagane przestrzeganie doskonałego boskiego prawa. On nie mógłby dać prawa niedoskonałego. Prawo dane Izraelowi było święte, sprawiedliwe i dobre. Rzymian rozdział 7 werset 12. Jakieś inne prawo byłoby więc niesprawiedliwe i złe, w związku z tym Bóg musi dać w zasadzie to samo prawo, o którym Jezus powiedział, że zwięźle ujęte jest w słowach: będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całej myśli Twojej, z całej duszy Twojej i z całej siły Twojej, a bliźniego Twego jak samego siebie. Jeśli więc interesują nas powinności człowieka, to będą one takie same pod nowym przymierzem, jakie były pod przymierzem zakonu. Różnica polega na tym, że pod nowym przymierzem Bóg faktycznie odejmie ludzkie grzechy zamiast odjęcia figuralnego, jak pod zakonem. Skoro Bóg w sposób rzeczywisty usunie ludzkie grzechy i karanie zań, psychiczne i fizyczne niedoskonałości i śmierć, wówczas, a nie wcześniej, będą oni w stanie jako doskonali ludzie przestrzegać doskonałego prawa. Oto dni idą, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim, bo miłościw będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Jeremiasza rozdział 31 wersety od 32 do 43. W owych dniach już nie będą mówili, ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Jeremiasza rozdział 31 wersety 29 i 30, nowy przekład. I uczynię dla ciebie, hebrajski, dla nich, przymierze dnia onego z zwierzem polnym, i z ptactwem niebieskim i z płazem ziemskim, a łuk i miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę. Ozeasza rozdział 2 werset 18. Zobacz też, Jeremiasza rozdział 32 wersety od 37 do 41, i Ezechiela rozdział 37 wersety 12, 14 i 26. Z łatwością można zauważyć, że to się jeszcze nie wypełniło. Cierpkie grona grzechu wciąż powodują, że zęby ludzkości cierpną, prawo grzechu, kamienne serca ciągle tkwią w ludziach. Bóg ich jeszcze nie usunął i nie dał w zamian serc mięsistych, doskonała dorosłość, z wyrytym na nich jego prawem miłości. Zwierzęta polne i ptactwo wciąż nie żyją w zgodzie z człowiekiem. Jemu było dane panowanie, chwała i cześć, ale wskutek grzechu stracił to prawie całkowicie, wkrótce jednak będzie on naprawiony i cała natura uzna w nim swego Pana. Może zrodzić się pytanie, na jakich warunkach Bóg usunie i wymarze ludzkie występki? My odpowiadamy, że bezwarunkowo, na podstawie zapewnienia pierwszego przymierza miało przyjść nasienie, a następnie ma ono błogosławić wszystkich. Błogosławieństwo jest usunięciem ludzkiego obciążenia grzechem poprzez śmierć nasienia, które umarło, sprawiedliwe za niesprawiedliwych. Natomiast, trzecie, nowe przymierze, tak jak jego cień, zakon, ma pośrednika, ponieważ są warunki oraz dwie strony umowy. Tak jak pod zakonem Mojżesz był pośrednikiem, tak jest Jezus pośrednikiem nowego przymierza. I w nim Bóg upatruje wypełnienia prawa, w nim Izrael i cały świat oczekuje na sposobność zastosowania się do warunków tego prawa, to znaczy oczekuje restytucji. Jako pośrednik albo testator Jezus musi zatem umrzeć, aby pozostawić ludziom spadek, przebaczenie i odnowienie obiecane w nowym przymierzu. I tak umarł On i kupił wszystkich swoją drogocenną krwią, a już wkrótce rozpocznie wielkie dzieło zastosowania krwi, oczyszczając wszystkich od grzechu. Jak figuralny Mojżesz wziął wiązkę hizopu i szkarłatnej wełny i pokropił nimi oczyszczającą krwią zarówno księgi, zakon, jak i lud, Żydów rozdział 9 werset 19, tak jest i z nowym przymierzem, że musi być ono zatwierdzone krwią, i pośrednik daje swoją krew, życie, a następnie, wkrótce, jak wierzymy, rozpocznie on kropienie swoją oczyszczającą krwią oraz czystą wodą prawdy. Pokropi i księgę, prawo, i ludzi, przyprowadzając ich do zgody z boskim prawem, miłością. Wtedy już im nie będą więcej cierpły zęby, nie będą więcej, chcąc czynić dobro, znajdować w sobie zła, gdyż wtedy wszyscy poznają Pana, od najmniejszego do największego, a znajomość Pana napełni całą ziemię. Ktoś zapyta, dlaczego nowe przymierze nie przyniosło efektów zaraz po śmierci pośrednika? Dlaczego wszyscy ludzie nie byli pokropieni krwią, jak tylko została przelana? O, drodzy przyjaciele! Oto najpiękniejsza rzecz w tym wszystkim, to jest ta część, która ukazuje nader obfite bogactwo łaski Bożej, Jego dobrotliwość przeciwko nam w Chrystusie. To jest to, co Paweł wielokrotnie powtarza mówiąc o tajemnicy ukrytej przez minione wieki, czyli o Chrystusie w nas, nadziei chwały. Kolosenów rozdział 1 werset 27. Jezus umarł za ludzi i ma ich błogosławić i odnowić, ale zanim przystąpi do pracy naprawiania, głosi pośród wielkich rzesz, pośród wszystkich, których odkupił, wieści o ich odkupieniu, a tym wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu, przedkłada przywilej wzięcia swego krzyża i naśladowania go, dzieląc z nim cierpienie zła dla dobra i obiecuje im, że jeśli podążą jego śladami, to będą z nim dzielić nie tylko cierpienia, ale również chwałę, jaka ma się okazać. Temu, kto zwycięży, dam usiąść na tronie moim. Staniemy się dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Rzymian rozdział 8 werset 17, nowy przekład. To jest przyczyna, dla której wiek Ewangelii oddziela śmierć Jezusa od błogosławienia świata, jest to wiek śmierci, wiek, podczas którego, jeśli zechcemy, możemy dopełniać ostatków ucisków chrystusowych. Kolosenów rozdział 1 werset 24. Jesteśmy wtedy złączeni z Chrystusem w ofiarowaniu ludzkiego życia, umarli z Nim, a jeśli chodzi o świat, to wciąż czeka On, aż małe statko, członkowie ciała pośrednika lub testatora, Chrystusa, umrą z Nim. Wierzymy, że ofiara ta jest prawie dokończona i wkrótce wszyscy ci, co dzielili z Nim śmierć jako członkowie Jego ciała, będą z Nim połączeni w chwale mocy i współdziałać będą w chwalebnej pracy zastosowania krwi, oczyszczając ludzi. Mojżesz wykonywał kropienie figuralnie, zaś w poza figurze będzie to robił wielki prorok i pośrednik. Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mnie. Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety 22 i 23. Proroctwo to dotyczy czasów naprawienia wszystkich rzeczy i zostało tam słusznie zacytowane przez Piotra. Ów prorok lub nauczyciel, Chrystus, głowa i ciało, jest obecnie wzbudzany do mocy, i wkrótce zacznie się praca kropienia i oczyszczania ludzkości, zaś dusza, osoba, która nie będzie wtedy posłuszna i nie będzie oczyszczona, ma być wygładzona. W wieku tym grzesznik mający 100 lat będzie wycięty, pomimo że mając tyle lat wciąż pozostanie dzieckiem. Izajasza rozdział 65 werset 20. W zasadzie działanie nowego przymierza zaczyna się od Kościoła wieku Ewangelii i wznosi nas z poziomu zepsucia i grzechu do stanu usprawiedliwienia lub przypisanej doskonałości, z którego możemy postępować naprzód wąską drogą, stając się dziedzicami pierwszego przymierza. Galatów rozdział 3 werset 29. Przyjrzyjmy się pokrótce tym przymierzom, tak jak są one zilustrowane w postaci typów bądź alegorii. Galatów rozdział 4 wersety od 22 do 31. Nawiązując do nasienia, Paweł wyjaśnił, że żona Abrahama Sara była typem na pierwsze przymierze, uczynione z Abrahamem. Gdy lata mijały, a dziecko się nie pojawiało, Abraham i Sara zaczęli sami szukać innego sposobu spełnienia i Hagar zajmuje miejsce żony, oraz rodzi syna, który pozornie ma być dziedzicem. Tak i oryginalna obietnica Boga oznaczała Chrystusa, ale nie narodził się on, dopóki nie nadszedł słuszny czas, a w międzyczasie zakon był dany na Synaju, pozornie zajmując miejsce pierwszego przymierza i pod przymierzem zakonu rozwinęło się cielesne nasienie, cielesny Izrael. Jednak pierwsze przymierze, Sary, nie zawiodło i po tym, jak przymierze Hagar zrodziło cielesny Izrael, wyobrażany przez Ismaela, narodziło się prawdziwe nasienie i dziedzic Abrahama, pod pierwszym przymierzem, Sary, a mianowicie Chrystus Jezus i członkowie jego ciała, duchowy Izrael. Taki jest obraz, jakiego dostarcza Paweł, ponieważ mówi on tylko o dwóch nasieniach, rzeczywistym i duchowym, i o dwóch przymierzach, pod którymi one zaistniały. Ale skoro my dostrzegamy, że po tych dniach Bóg uczyni nowe przymierze, to naturalnie pytamy, dlaczego i to nowe przymierze nie było również przedstawione przez żonę jak te dwa inne? Przeprowadzając badanie zauważamy, że zostało tak zilustrowane. Sięgając do pierwszej Mojżeszowej rozdziału 24 wersetu 67 czytamy, jak Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary i jak stała się ona jego poślubioną żoną, co przedstawia naszego niebieskiego oblubieńca otrzymującego swą oblubienicę przy końcu jej podróży i wywyższającego ją do swojej pozycji oraz łączącego z sobą w korzystaniu ze wszystkich rzeczy obiecanych w pierwszym przymierzu, Sary. Dalej czytamy, że po małżeństwie Izaaka potem Abraham pojął drugą żonę, której imię było Ketura, pierwsza Mojżeszowa rozdział 25 werset 1, co na tyle jasno, na ile może to wyrażać typ, ilustruje nowe przymierze. Każde z dwóch pierwszych przymierzy zrodziło po jednym potomku. Pierwsze, dziedzica wszystkich rzeczy, Chrystus Jezus i my, jego oblubienica, zaś drugie, cielesnego Izraela, umiłowanego dla ojców. Natomiast nowe przymierze, Ketura, rodzi sześciu synów, co łącznie z jednym synem Hagar daje siedmiu. Zupełna liczba, przedstawia to, że całe cielesne potomstwo rozwinie się pod przymierzami Hagar i Ketury, czyli zakonu i nowym. Imię Sara znaczy księżniczka. Hagar znaczy ucieczka lub odrzucenie, Ketura znaczy kadzidło albo słodycz, wszystkie określenia są znaczące. O, jak nasze przymierze, królewskie, przewyższa pozostałe. Nie zapominajmy, że musimy umrzeć z Jezusem, jeśli chcemy żyć i współdziałać z Nim w zaszczytnej pracy kropienia i oczyszczania świata w następnym wieku. Aby gdyby śmierć nastąpiła, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa, Żydów rozdział 9 werset 15.